coś niesamowitego też dla nas, myślę, jako chrześcijan, że możemy się wspólnie razem spotykać, prawda? Jest ten jeden dzień w tygodniu, kiedy Kościół może się wspólnie razem spotkać na uwielbianiu, na chwaleniu naszego Boga, na wywyższaniu Go, na oddawaniu Mu czci i chwały, a także zagłębianiu się w Jego Słowo. Słuchajcie, ponieważ taka długa przerwa była między uwielbianiem, a teraz kazaniem, to chciałem, żebyśmy pochylili nasze głowy na chwilę, okej? Okay? Pomodlimy się, oddamy Mu cześć i chwałę. Panie Boże, my Tobie dziękujemy za to, że mamy dostęp do Twojego Słowa, do Twojego żywego Słowa, Boże mój. W każdej chwili, w każdym momencie możemy je otworzyć i czytać, Panie Jezu, i rozmyślać nad nim, Panie Jezu. Dlatego proszę Ciebie, aby to, co dzisiaj będziesz, co przygotowałeś dla nas, Panie Jezu, abyś zaszło głęboko w naszych sercach, aby to wydawało plon, Boże, to wydawało owoc, Boże, w naszym życiu każdego dnia, stukrotny, wielokrotny, Boże mój. Chwała niech się będzie za wszystko. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za Twoją łaskę, za Twoją miłość, Boże mój, za to, że możemy tutaj wspólnie razem być i słuchać Twojego Słowa. Chwała Tobie, Jezu. Amen. Amen. Tak na rozluźnienie, słuchajcie, może obróćcie się do swojego sąsiada i powiedzcie, dobrze Cię dzisiaj widzieć. Taka atmosfera się fajna robi, jak uśmiechy na twarzach ludzi można zobaczyć, prawda? To jest coś pięknego, że możemy się do siebie uśmiechnąć, wyrazić jakąś szczęście z tego, że możemy tutaj wspólnie razem być. Jest to coś naprawdę fajnego. Słuchajcie, z dobrych wiadomości to na tyle dzisiaj, tak? Nie, żartuję. Dzisiaj mam nadzieję, że dla każdego z nas będzie jakaś zachęta tutaj. To, wierzę w to, że to, co Pan Bóg włożył dzisiaj w moje serce, to nie jest tutaj bez powodu akurat teraz i na ten moment dla naszego Kościoła. Ale zanim przejdę, to chciałbym takie dwie takie rzeczy najistotniejsze, myślę, takie słowem wstępu tutaj powiedzieć. Tak? No pierwsza rzecz jest taka, że nie byłoby nas tutaj, gdyby nie Jezus Chrystus. Nie byłoby nas tutaj, gdyby nie to, że On nas tak bardzo umiłował, tak jak śpiewaliśmy, tak, że miłość swą dałeś nam. On okazał nam swoją miłość poprzez to, że oddał swoje życie za nas na krzyżu. Zapłacił ten dług, słuchajcie. Karą za grzech jest śmierć i to bardzo dobrze wiemy, czytamy to w Słowie Bożym, tak? Zgadzimy się wszyscy, że karą za grzech jest śmierć. Ale darem łaski Bożej jest życie wieczne. Amen? I to życie wieczne mamy dzięki temu, że Jezus Chrystus zapłacił za nasz grzech. On przyjął tą karę, która nam się należała. Którą my powinniśmy przyjąć tak naprawdę. A myślę, że każdy z nas tutaj doskonale wie o tym, że na sumieniu mamy wiele. Każdy z nas. Jakbyśmy sobie każdy z rachunek sumienia zrobił dzisiaj, tak? To myślę, że bardzo ciekawe wnioski byśmy mogli sobie tutaj wyciągnąć. Każdy z nas coś na pewno takiego zrobił, za co nawet czasami nawet w niedzielnym nabożeństwie nam jest głupio, prawda? Myślę, że każdy z nas coś takiego ma, nie tylko ja. Mam nadzieję, że nie tylko ja. Mam nadzieję, że nie tylko ja. I wiecie co? I to jest coś niesamowitego. To jest coś pięknego, to jest coś, co daje mi chęci do życia każdego dnia. Słuchajcie, to jest coś, co nawet w trudnych chwilach jest, czerpie z tego potężną radość, tak? I daje mi to siły wstawać rano, wstawać w niedzielny poranek. Może zadam takich kilka śmiesznych pytań, może dzisiaj, prawda, kto dzisiaj rano wypił sobie kawę? Tak? Super. Jest, są ludzie, którzy wypili kawę. Może ktoś herbatę wypił przed przyjściem na nabożeństwo. Jedna osoba. Zdecydowanie wolimy kawy, tak? Ile osób nie zjadło śniadania dzisiaj rano? Jest kilka osób, które nie zjadło. To rozumiem, że wszyscy pozostali, jak zapytam, kto zjadł śniadanie, to wszyscy podniosą rękę, że zjedli śniadanie. No to ciekawe. Bardzo fajnie się dzisiejszy poranek zaczął dla wielu z nas, prawda? Inni wypili kawę, inni wypili herbatę, inni zjedli śniadanie, inni nie zjedli. Jedni się bardziej wyspali, drudzy mniej. A ja zadam takie głupie pytanie, no nie? A kto dzisiaj o godzinie 4:15 rano wstał i poszedł 12 km przebiec? Są tacy wariaci tutaj, słuchajcie, brawa dla nich. O 4:15, 12 km, słuchajcie. I są tutaj, z nami przyjechali 100 km, tak? Dzisiaj z rana, żeby tutaj razem z nami być. Także można zaczynać niedzielny poranek na przeróżne sposoby, tak? I nie obraźcie się, pierwszy werset, który dzisiaj przeczytam, jest w Dziejach Apostolskich w 20 rozdziale. 24 werset. Nie przywiązują jednak wagi do mojego życia. Zależy mi tylko na tym, aby dokończyć biegu oraz wykonać zadanie zlecone przez Pana Jezusa, to znaczy służyć świadectwem dobrej nowinie o łasce Bożej. To jest chyba inne tłumaczenie, lecz o życiu moim mówić nie warto, nie przyjmuję do niego wagi, bylebym tylko dokonał biegu mego i służby, którą przyjąłem od Pana Jezusa, żeby składać świadectwo Ewangelii łaski Bożej. Słuchajcie, to jest coś naprawdę dla nas, dla chrześcijan, powinno być czymś bardzo, ale to bardzo istotne. Nasze życie apostoł Paweł przyrównuje w kilku miejscach Ewangelii, przyrównuje do biegu, tak? Do pewnej czynności, tak? Do pewnego rodzaju, można powiedzieć, sportu, tak? Który jest bardziej lub mniej popularny w niektórych kręgach. Tak? W Polsce on się już ostatnio bardzo popularny zrobił, także niektórzy nawet wariaci o 4:15 wstają, żeby przebiec 12 kilometrów, tak? ale to szczegół. Także jest kilka takich bardzo ważnych rzeczy, które trzeba wiedzieć o tym obiegu, tak? Szczególnie takim długodystansowym na kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów, tak? To jest ciągły wysiłek. To jest ciągły wysiłek. To jest tak, że kiedy się zaczyna, to nie jest tak, że na między 3 a 5 kilometrem, tak, będę miał odpoczynek. Nie, ja dalej biegnę. Ja dalej zużywam swoje siły, ja dalej wykonuję pewną pracę. Czasami muszę być pod górkę, czasami biegnę z górki, czasami jest zakręt, czasami jest trudniejszy odcinek, czasami jest łatwiejszy, ale biegnę. I apostoł Paweł, mówiąc o biegu i o dokończeniu tego biegu, tak, mówi o życiu, jakie mamy tutaj na ziemi. O tym, że nasze życie jest ciągłym biegiem, że jesteśmy w pewnym ruchu, że wykonujemy pewną pracę, wykonujemy pewien wysiłek, który nie ustaje. I pamiętam też kiedyś w życiu, kiedyś więcej biegałem niż teraz, ale kiedyś więcej, tak, no, dość dużo biegałem. Pamiętam, pierwszy taki miałem bieg na taki bardzo długi dystans i tak pamiętam, słuchajcie, taki moment gdzieś między jakimś tam parę kilometrów od mety, że już stwierdziłem, że już mi się nie chce. No nie? Już przebiegłem tyle. To był chyba półmaraton. 18 kilometrów przebiegłem, tak? Mówię, już taki kawał przebiegłem, już mi się nie chce. Tak? Już... Po co? No nie? Tak sobie myślę. Po co? No to 3 kilometry jeszcze, tylko już mi się nie chce. A wtedy dotarło do mnie, co za te 3 kilometry mnie czeka. To, że za 3 kilometry przebiegnę metę i będę mógł sobie usiąść. I będę mógł siedzieć. Nogi nagle przestaną boleć. Złapię normalny oddech. Mało tego, dostanę medal, że ukończyłem. I podobnie jest w życiu naszym, słuchajcie. Bardzo podobnie. Kiedy biegniemy tutaj przez to życie, wyznajemy Jezusa Chrystusa jako naszego Zbawiciela, jako naszego Zbawcę i rozpoczynamy ten bieg. Rozpoczynamy ten wysiłek. Biegniemy długodystansowo, biegniemy i czasami jest ciężko, czasami jest lżej, czasami łapiemy zadyszkę, ale potem nam się ten oddech, że tak powiem, wpada w normalny rytm i biegniemy dalej i są zakręty i ciągły wysiłek. Ale po to, żeby w którymś momencie naszego życia stanąć przed Jezusem Chrystusem i powiedzieć, że dokonałem tego biegu, ukończyłem go. I otrzymać tę nagrodę, ten medal wieczny, słuchajcie. Być przy tym, kiedy nasze imię będzie odczytywane z Księgi Żywota. Po taką nagrodę, słuchajcie, to ultramaraton, to za krótki dystans. To za krótki dystans. Idąc dalej, bo może takim słowem wstępu troszeczkę powiedziałem może naokoło, prawda, o co tak naprawdę chodzi. A mianowicie chciałbym się dzisiaj skupić tak troszeczkę na pewnym bardzo ważnym aspekcie naszego życia. Może trochę kontynuować to, co Tomek rozpoczął tydzień temu, kiedy mówił o hojnej łasce, tak? Kiedy mówił o takim hojnym dawaniu, prawda? I mówił o tym, że nie żyjemy tylko dla siebie, tak? Ale że to, co wykonujemy na co dzień jest też po coś, jest dla kogoś i to nie jest obojętne. I dlatego wybrałem ten werset jako słowo wstępu, żeby wyrazić swoje zrozumienie, że w samym życiu nie jest łatwo. Czasami w życiu życie wymaga od nas pewnego jakiegoś wysiłku, tak? I kiedy spojrzałbym tak na przekrój dnia większości ludzi na świecie, tak? No moglibyśmy go podzielić na takie, bym powiedział, trzy elementy, tak? Trzy elementy. Pierwszy, taki najbardziej oczywisty, to jest sen, tak? W ciągu dnia spędzamy x czasu, niektórzy spędzają 6, niektórzy 7, niektórzy, którzy biegają o 4:15 nad ranem, to spędzają 1,5 godziny na śnie, inni spędzają, potrafią 10 godzin spać. Słuchajcie, spędzamy jakąś część doby na tym, że śpimy. Nasz organizm się regeneruje. Tak? Także część z doby odchodzi nam dlatego, że śpimy. Drugą część doby, którą tą poza snem, kiedy jesteśmy rozbudzeni i aktywni, myślę, że w większości ludzi, zwłaszcza Polaków tutaj w Europie, to można by rozdzielić na dwa elementy. Tak? To, co jest w pracy i to, co jest po pracy. Tak? Czyli generalnie możemy zaobserwować takie trzy części dnia. Jedna to jest sen, czyli doby raczej, nie dnia, tylko doby. Czyli mamy sen, mamy pracę i mamy to, co jest po pracy generalnie. Tak? Tak się mniej więcej to nasze życie ułożyło. Tak? Tak, taki mamy ustrój, nie wiem, nie chcę mówić, że taki mamy klimat, bo to chyba nie od klimatu zależy, tak? Ale tak mniej więcej wygląda nasze życie. I wiecie co? I wiele razy w ciągu swojego życia rozmawiałem z ludźmi, czy nawet obserwowałem wśród chrześcijan przeróżne podejścia do tego, jak, co i co zrobić ze swoją pracą tak naprawdę w życiu, tak? I mówiąc tutaj pracę, oczywiście mam na myśli, żeby tu wyjaśnić wszystko, tak? Żeby nikt nie poczuł się też urażony. Jest to pewna czynność, którą wykonujemy praktycznie od poniedziałku do piątku, bo niektórzy nawet 7 dni w tygodniu. Mam tutaj na myśli oczywiście pracę dla jakiegoś pracodawcy. Mam tutaj na myśli prowadzenie swojej własnej działalności. Mam tutaj również na myśli, tak, zajmowanie się dziećmi w domu. To też jest praca i to też doskonale rozumiem. Mogą obserwować, jak to jest, bo sam, kiedy ja chodziłem do pracy, moja żona przez kilka lat, że tak powiem, była z dziećmi w domu, tak? Także wiem, że to jest bardzo ciężka praca, także jeżeli ktoś tutaj ma taką pracę, to naprawdę szacunek dla ciebie za to, bo to jest kawał roboty, tak? Czy opieka nad kimś innym, tak? Komuś, z kimś z rodziny i tak dalej, jest to pewna praca, którą wykonujemy, tak? Nasze ręce, że tak powiem, muszą wykonać tą pewną pracę. I wiecie co? Widziałem wśród chrześcijan różne takie podejście, jeśli chodzi o samą pracę. Widziałem takie podejście, które mówiło o tym, że które bardziej tak pokazywało, że wiecie, że to naprawdę nasze życie chrześcijańskie to zaczyna się dopiero po tym, jak już wyjdziemy z pracy, prawda? A kończy się, kiedy wejdziemy do tej pracy. Że po prostu wszystko fajnie tutaj w domu, muszę tutaj zadbać o to, nawet się jakoś pomodlić, a potem przychodzi godzina 8, zaczynam pracę, zapominam o całym Bożym świecie, prawda? Dobijam do godziny 16, no i potem oczywiście no jestem tym chrześcijaninem, tak? Widziałem podejścia takie, które może były dla niektórych z nas by były śmieszne, tak? I tutaj może pozwolę sobie na taką małą dygresję, dlatego że jest to jednak jedna z takich cech, takiej nauki dość mocnej, którą nie chciałbym, żebyście moje nauczanie dzisiaj w żaden sposób utożsamiali, a mianowicie pewnego rodzaju jakaś Ewangelia sukcesu, tak? Która mówi o tym, że po pierwsze, nie wiem, co to jest Ewangelia, znam jedną Ewangelię tak naprawdę, a i sukces dokonał się na krzyżu Golgoty, to jest taka prawda, którą ja osobiście wyznaję. W każdym razie część chrześcijan wyznaje coś takiego, że Pan Bóg będzie nam we wszystkim ponad naturalnie świetnie błogosławił, w kwestiach materialnych będziemy super bogaci tutaj na ziemi, w kwestiach zdrowotnych nie ma możliwości, żeby jakakolwiek choroba się nas dotykała i w kwestiach relacji mamy super świetne, wspaniałe relacje, tak? Myślę, że siedząc tutaj i znając życiorys Chrystusa, który chodził po ziemi, który był zdradzony przez swojego przyjaciela, który powiedział, że nawet on nie ma gdzie by tam głowę skłonił, prawda, i miejsca, gdzie mógłby spocząć, tak? I do tego wszystkiego został zabity w taki brutalny sposób na sam koniec, to ja myślę, że tutaj tego typu kwestie myślę, że są poza jakąś tutaj większą debatą, przynajmniej mam nadzieję. W każdym razie chcę, żeby każdy z nas dzisiaj zastanowił się w takim razie nad tym, co ja jako chrześcijanin tak naprawdę robię w tej pracy, tak? Po co tak naprawdę pracuję? Po co, można by powiedzieć w pewien sposób, tracę tą dużą część swojej doby na to, że gdzieś idę i wykonuję mniej lub bardziej logiczne czynności, tak? Bo czasami można by powiedzieć, że jeżeli ktoś jest na przykład pracuje jako jakiś taki, nie wiem, jakiś element, jakiś taki w pewnym procesie produkcyjnym na przykład, prawda, i gdzieś tam wykonuje jakąś prostą rzecz, można by powiedzieć, no tak naprawdę po co tutaj tak naprawdę to wszystko robię, tak? Ja uważam osobiście, że praca jest bardzo ważnym, jest bardzo istotnym elementem naszego życia chrześcijańskiego, przez które również Pan Bóg chce działać, przez który chce do nas mówić, przez który chce nas doświadczać i również chce, aby to było na Jego chwałę i aby Jemu została oddana wszelka cześć, chwała i uwielbienie, słuchajcie. I dlatego najpierw na samym początku chciałem, żebyśmy otworzyli sobie list Pawła. Do Tesaloniczan. Drugi list Pawła do Tesaloniczan. I przeczytamy tutaj sobie taki werset w trzecim rozdziale. 10 werset. Gdy byliśmy u was, uczyliśmy, że kto nie chce pracować, niech też nie je. A teraz słyszymy, że niektórzy z was żyją nieporządnie, zamiast poświęcać się pracy, zajmują się tym, czym nie trzeba. Takim osobom nakazujemy i takie zachęcamy w Panu Jezusie Chrystusie, by ze spokojem podjęły pracę i zarabiały na własne utrzymanie. Czyli zasadność pracy, poświęceniu się pracy, tak, jest nawet wprost, można by powiedzieć, napisana w Biblii. Tak? Jest wprost to nazwane, że praca jest pożyteczna, że musimy pracować, jeżeli chcemy coś mieć, jeżeli chcemy mieć jedzenie. I to jest też niesamowite, słuchajcie, bo wiele z nas osób myśli często, że chrześcijanie wtedy w tamtych czasach to oni byli jakimiś innymi ludźmi w ogóle, tak? Że mieli zupełnie jakieś inne wartości, że może trochę ich IQ było niższe niż teraz, prawda, obecnie ludzi. Nie, prawda jest taka, że może technologia się zmieniła, może pewne rzeczy, że tak powiem, się unowocześniły od tamtej pory, ale pewne zasady, słuchajcie, i myślenie ludzkie jest nadal takie samo, tak? I również tak samo jak wtedy, kiedy ludzie, żeby mieć co jeść, musieli pracować, my również musimy pracować, żeby mieć co jeść. Także pierwsza podstawowa zasada, słuchajcie, praca jest dla każdego z nas bardzo pożyteczna. Praca jest dla nas bardzo dobra. Praca jest dla nas, słuchajcie, czymś naprawdę niesamowitym. I słuchajcie, samo podejście w ogóle do pracy, tak, i to w jaki sposób my powinniśmy być w naszej pracy i poświęcić te 8 godzin, czy tam 10, czasami czy 12 na naszą pracę, to myślę, że każdy z nas ma jakieś tam swoje doświadczenie w tej kwestii. Bo nie wierzę w to, że jestem jedyną osobą z tej całej grupy tutaj, która pracuje, która ma jakiś zawód i która pracuje. Niemniej jednak to, co wam powiem i to, z czym dzisiaj chciałbym się z wami podzielić na temat już samej pracy, wynika gdzieś z jakiegoś takiego mojego, można by powiedzieć, trochę doświadczenia może trochę życiowego, trochę takiego duchowego, a może nawet bardziej duchowego. A mianowicie, rozpoczynając to, ja rozpocząłem pierwszą pracę, kiedy miałem około 21 lat. To było mniej więcej w okresie, kiedy z Natalią wzięliśmy ślub. I od tamtej pory pracowałem i przez wiele lat, słuchajcie, Pan Bóg bardzo taki niesamowity sposób prowadził mnie w moim życiu zawodowym. Taki niesamowity sposób, tak? I myślę, że świadectw samych można by było powiedzieć na temat tego, co mi się w życiu przytrafiło i to, w jaki sposób trafiałem w pewne miejsca, można by było powiedzieć, że było ich trochę i może kiedyś, jeżeli nie dzisiaj coś, to może kiedyś wam więcej trochę na ten temat opowiem. Niemniej jednak jedną z pierwszych rzeczy, którą Pan Bóg pokazał mi w Słowie Bożym na temat pracy i tego, jak powinno wyglądać nasze życie, bym powiedział, takie duchowe w pracy, tak? To było na przykładzie pewnej osoby ze Starego Testamentu, a mianowicie na przykładzie Józefa. I ten werset i ta historia Józefa jest to jedna z takich historii, która jest jedna chyba najbardziej obszernie opisanych historii w Starym Testamencie, tak? Są oczywiście bardziej też obszerne, ale o samym Józefie czytamy bardzo dużo, o tym, co się wydarzyło u niego w życiu, tak? Myślę, że większość z nas kojarzy tą historię, tak? Wiecie o tym, że został sprzedany przez swoich własnych braci. Wiecie o tym, że trafił potem na dwór Potyfara. Wiecie dobrze o tym, że potem trafił też do więzienia, tak? Wiemy dobrze o tym, że potem z więzienia trafił na służbę Faraonowi, tak? Wiemy potem o tym, jak potraktował swoich braci, kiedy oni przyszli do niego po jedzenie. Znamy tą historię mniej więcej, tak? To się cieszę, to nie będziemy musieli całej czytać, bo to jest jakieś kilka dobrych, długich rozdziałów. Także w skrócie troszeczkę przejdziemy do kilku ważnych rzeczy. Niemniej jednak bardzo ważną rzeczą, którą jedną z takich punktów, mógłbym powiedzieć, istotnych, które Pan Bóg powiedział mi na temat pracy, jest zapisana właśnie w Księdze Rodzaju w 39 wersecie. Jest to, tyczy się życia Józefa. I sytuacja jest taka, słuchajcie, że te pierwsze słowa, czytamy o tym, w tym 39 rozdziale, przepraszam, w 39 rozdziale czytamy zaraz po tym, jak on został sprzedany przez swoich braci. Tak? Ktoś z nas ma brata lub dwóch lub trzech? Jest kilka osób, tak, które ma brata. Józef miał dużo braci, tak? I słuchajcie, i wszyscy ci bracia, cała ta zgraja facetów, wzięła go, złapała i sprzedała do niewoli. Świetni bracia, super sytuacja, no nie? Mimo tego, że czytamy różne rzeczy, że można by powiedzieć, że Józef im tak naprawdę niczego jakiegoś złego nie wyrządził. Nie skrzywdził ich jakoś, nie okradł ich, słuchajcie, tak? Nie zabrał im niczego tak naprawdę. Powiedział kilka szczerych słów do nich, tak? To, co Pan Bóg mu powiedział, oczywiście. Ale prawda jest taka, że on nic takiego nie wyrządził, co by zasługiwało na taką karę, jaką jest, słuchajcie, sprzedanie do niewoli. Własnego brata. I zaraz po tym, jak zostaje sprzedany do niewoli, czytamy coś takiego w 39 rozdziale. Józef tymczasem przybył z karawaną do Egiptu. Tam kupił go od Ismaelitów Potyfar, Egipcjanin, dworzanin Faraona, dowódca jego straży przybocznej. Ktoś naprawdę bardzo ważny go kupuje. I teraz taki werset kluczowy bym powiedział. A Pan był z Józefem. A Pan był z Józefem. I słuchajcie, Pan był z Józefem i dlatego, że Pan był z Józefem, czytamy dalej, że także wiodło mu się dobrze. I przebywał w domu Pana swego Egipcjanina. I patrzcie, co dalej w trzecim wersecie. Potyfar widział jasno, że Pan jest z Józefem. I mało tego, i zapewnia powodzenie wszystkiemu, czego dotknie jego ręka. Ten Egipcjanin, który go kupił, tak? Zobaczył to, że Pan jest z Józefem. Egipcjanin, słuchajcie, jedna z najbardziej jakichś okultystycznych religii, jaka była wymyślona w ogóle tutaj na ziemi, za mocą, wierzę, jakąś diabelską tak naprawdę, tutaj. Człowiek z takiego właśnie okultystycznego, można by powiedzieć, narodu, tak, dostrzega to, że z Józefem jest coś innego. Że z Józefem jest, można by powiedzieć, coś nie tak. Że Józef jest inny. Że Józef czegokolwiek się dotknie, to Pan daje wzrost. To Pan daje błogosławieństwo. Ale jedna bardzo ważna rzecz, właśnie z tego drugiego wersetu. Pan był z Józefem. I nie chcąc tutaj absolutnie o żadnej Ewangelii sukcesu mówić, tak? Jeżeli zastanawiasz się nad jakimkolwiek sukcesem zawodowym w swoim życiu, tak? My jako chrześcijanie powinniśmy na pierwszym miejscu zadbać o to, żeby Pan był z nami. W momencie, kiedy przychodzisz do swojej pracy, siadasz ze swoim biurkiem, podchodzisz do swojego stanowiska pracy, Pan jest z tobą. Pan jest z tobą i wiecie co? I to obecność Boża, ta obecność Boża w naszym życiu, ona nie jest obojętna. Ona nie jest obojętna, kiedy przychodzimy do naszej pracy. Kiedy przychodzimy do miejsca, w którym spędzamy większość, część naszego dnia. Ona jest po coś. I wiecie co? Ona nie jest tylko po to, żebyśmy się dobrze czuli. Żeby było nam wesoło. Żeby łatwiej nam było znosić trudy tej pracy, tak? Żeby lżej nam było dźwigać worki z cementem, na przykład, jeżeli ktoś na budowie pracuje. Ona nie jest po to. Czytamy, że Józef przyniósł potężne błogosławieństwo na dwór swojego pana, Egipcjanina, poganina, gościa, który wierzy w 50 różnych bogów. Bo Pan był z Józefem. I czytamy dalej, słuchajcie, w czwartym wersecie. Okazywał zatem Józefowi co? Okazywał mu przychylność. Mało tego, ustanowił go nawet zarządcą swego domu. Wszystko, co posiadał, poddał jego władzy a z chwilą, gdy ustanowił go zarządcą swego domu oraz mienia, Pan z powodu Józefa błogosławił domowi Egipcjanina. Błogosławieństwo Pana spoczywało na wszystkim, czym rozporządzał Potyfar w domu i poza domem, ze względu na Józefa, który był z Panem. Jeśli my będziemy kroczyć każdego dnia w mocy Bożej, jeżeli będziemy kroczyli z Nim każdego dnia, On będzie przy nas, tak? Będziemy przynosili błogosławieństwo w miejsce, w którym Pan Bóg nas postawił. I myślę, że to historia Józefa o tyle jest bardzo ciekawa, że słuchajcie, pierwsza zmianka to, że Pan był z Józefem, jest w momencie, kiedy on został sprzedany jako niewolnik, tak? Do jakiejś karawany. To nie było miejsce takie, słuchajcie, robimy rekrutację na zarządcę domu Egipcjanina, czekamy, zbieramy cepałki, nagle patrzymy, o, Józef. Patrzcie, jest konkretny, patrzcie, jakie doświadczenie, no nie? On sobie poradzi z zadaniem. To nie w ten sposób się odbyło. On był niewolnikiem, słuchajcie. Potyfar go kupił, bo potrzebował pomocy tam. Więcej osób w domu, tak, do zamiatania, do sprzątania, do przeróżnych rzeczy. Cokolwiek mu tylko do głowy strzeliło tak naprawdę, bo nie mieli żadnych ci niewolnicy w tych domach. Mieli oczywiście być zadbani, to też nie jest tak. Takie niewolnictwo, jakie nam się gdzieś uwidziało, może z takich bardziej... No, w tych Stanach Zjednoczonych i tak dalej. Niemniej jednak niewolnik był pozbawiony wielu praw, no ale w Egipcie jednak była taka też kultura, która nakazywała gdzieś tym, którzy było stać na niewolników, żeby też dbali o tych niewolników, tak? Także to też było ważne, że Egipcjanie mieli w swojej kulturze coś takiego, żeby dbać też o swoich niewolników, których posiadali. Niemniej jednak mogli zrobić z nim co chcieli, tak? Z takim niewolnikiem. Jak im się coś nie spodobał, to mieli prawo go zabić, tak? Jak coś zrobił nie tak, to mieli sprawę go po prostu sprzątnąć i tyle. Nie, nikt by nie zadawał żadnych pytań, słuchajcie. Słabo pracował, pozbądźcie się go, tak? Szkoda miejsca tutaj dla niego, weźmiemy następnego, któremu jak poświęcimy czas, damy wyżywienie, dach nad głową i tak dalej, będzie lepiej dla nas pracował. Także słuchajcie, położenie, w którym się znalazł Józef, nie było absolutnie kolorowe. I wiecie co? I często tak właśnie w życiu bywa. Że kiedy Pan Bóg nas chce postawić w jakimś miejscu, tak? Kiedy chce nas postawić w jakimś miejscu, można by powiedzieć, pewnego sukcesu, tak bym to nazwał, tak? Szczególnie właśnie też w życiu zawodowym i tak jak to Pan Bóg pokazał mi w moim życiu, to przeprowadzi nas przez coś. Droga czasami do tego miejsca nie jest usłana różami, jak to się mówi. Czasami jest ciężka. Czasami jest kręta. Czasami ten bieg jest pod górkę, który mamy wykonać. Czasami pod bardzo stromą górkę, kiedy biegniemy. Niemniej jednak mamy się nie zatrzymywać. I zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Na postawę samego Józefa. Czy on chociaż raz powiedział: Boże, gdzie Ty jesteś? Wszystkim? Czy on chociaż raz wylał jakikolwiek żal na Pana Boga, że to się wydarzyło? Czy on chociaż raz powiedział: Boże, Ty tak naprawdę nie istniejesz, bo gdybyś tak naprawdę istniał, to byś mi nie zgotował takiego losu? Gdybyś naprawdę istniał i mówił do mnie we snach, tak? W ten niesamowity sposób, to nie wydarzyłaby się taka sytuacja, że moi bracia rodzeni, tak, z tego samego ojca, sprzedadzą mnie do niewoli. Bliskość Boga w życiu Józefa była tak niesamowita, że Józef nie poddał żadnej wątpliwości obecności Boga, słuchajcie. Wiedział, że Pan jest z nim. Wiedział, że Pan jest z nim, że Pan jest blisko, słuchajcie. I tego życzę każdemu z nas, jak tutaj jesteśmy, by Pan był z nami w każdym momencie, na każdym etapie, cokolwiek robimy w naszym życiu. Bo jeśli Pan będzie z nami, to będzie przychodziło błogosławieństwo do naszego życia. I wiecie co, ta historia Józefa byłaby naprawdę niesamowita, byłaby piękna, gdyby się, można by powiedzieć, zakończyła na tych słowach. I tak Józef dożył szczęśliwie 95 lat, opływając w bogactwie i chwale na dworze Potyfara i tyle. Ale wiem doskonale o tym, że to jeszcze nie koniec. całej historii. Dlatego, że wydarza się kolejna sytuacja na tym dworze, na którym Pan Bóg mu tak błogosławił, słuchajcie. Żona Potyfara ma jakieś tam zamiary wobec Józefa. Nagle jej się coś w głowie urodziło, zobaczyła, że Józef jest przystojny tego wszystkiego. No myślę, że większość z nas kojarzy tą sytuację, że chciała go uwieść, Józef się nie dał. Ona, że tak powiem, nie wiem, czy z jakiegoś rozgoryczenia, czy złości, czy jak pod wpływem jakichś emocji tutaj, zerwała z niego szatę, poskarżyła się mężowi, że tak naprawdę to Józef chciał jej krzywdę wyrządzić, tak? Potyfar się wkurzył i co zrobił? I wtrącił Józefa do więzienia. Wtrącił Józefa do więzienia. Można było zadać pytanie, Boże, co ty wyprawiasz? No przecież przeprowadziłeś go przez takie piekło już raz. Już raz byłem w takiej trudnej sytuacji u mnie w pracy. Już po prostu nie wiedziałem, co robić. Brakowało mi pieniędzy. Było tak źle. A ty mnie już poprowadziłeś już, tak? Nagle trafiłem w jakieś miejsce, w którym mogłem się rozwijać. W którym mój szef mnie dostrzegł w końcu. Zobaczył, że ciężko pracuję. Jestem wartościowym człowiekiem i przede wszystkim, że jesteś ze mną coś innego. Że Pan jest ze mną. Że czego się nie dotknę, to ty dawałeś błogosławieństwo. I wypowiedzenie z pracy? Boże, jak to możliwe? Stąd nagle spada, słuchajcie, idzie do więzienia, jak złoczyńca, jak złodziej, jak ktoś, kto kogoś zamordował. No, jaka tu jest logika w tym wszystkim? Ale przeczytajcie sobie teraz, słuchajcie. Od 20 wersetu. Ten 39 rozdział. Potyfar, tak? Kazał schwytać Józefa i wtrącił go do więzienia, tam, gdzie byli trzymani więźniowie królewscy. I 21. Pan jednak był z Józefem. Pan był z Józefem. Czy Józef narzekał na tę sytuację? Czy zwątpił w Pana Boga? Czy powiedział, Boże, gdzie ty jesteś? Co ty narobiłeś najlepszego? Bracia mnie sprzedali. Koleś, dla którego harowałem w pocie czoła, żeby być najlepszy ze wszystkich, wtrąca mnie do więzienia. Pod wpływem jakiegoś kłamstwa jeszcze do tego wszystkiego? Nie, czytamy, że Pan był z Józefem, słuchajcie. I czytamy więcej. Zapewnił mu łaskę i życzliwość przełożonego więzienia. Wkrótce ten oddał pod nadzór Józefa wszystkich osadzonych. Wolno im było czynić tylko to, na co zezwalał Józef. Przełożony nie musiał już doglądać niczego, co przekazał Józefowi, a Pan zapewniał powodzenie wszystkim przedsięwzięciom Józefa. Bo Pan był z Józefem. On się nawet w więzieniu, słuchajcie, Bóg przyznawał do Józefa. Na najgorszym, najciemniejszym miejscu, wśród złoczyńców, wśród złodziei, Pan był z Józefem. I wiecie co? Przypomina to pewną historię też z mojego życia, kiedy pracowałem w pewnej takiej firmie logistycznej. Była to praca na magazynie, wtedy to była pierwsza praca chyba, którą wykonywałem w życiu. I pamiętam, że pracowałem w takim jednym jakimś takim sektorze, departamencie, można by to tak nazwać. I tam było fajnie, była to praca zmianowa, generalnie dobrze zarabiałem, to było w Irlandii jeszcze. To było w Irlandii. I było fajnie. Było fajnie, słuchajcie, była to praca taka, która od 8 do tam, od 7 do 14:30, dobrze liczę? Nie, 8:30 to od 6 do 14:30 było. Z rana, tak jak wcześniej, trzeba było wstawać, jeden tydzień. Drugi tydzień pracowałem tylko 4 dni po 10 godzin. Miałem dłuższy weekend, no nie? I zarabiałem bardzo fajne pieniądze do tego wszystkiego. No i któregoś razu przychodzi mój szef, tak? Który wydawał mi się, że naprawdę tak dostrzega to, że się staram, że jestem sumienny, że jestem uczciwy, tak? Mało tego, mogę się pochwalić jakimiś tam świadectwami, że ludzie gdzieś tam rozpoznawali we mnie, że jestem trochę inny. I to nawet obcokrajowcy, którzy widzieli, że nie przeklinam na przykład. I nawet taki jeden Irlandczyk, pamiętam, nawet do mnie poszedł i powiedział: słuchaj, mówi, Piotrek, mówi, ty chyba z innej części Polski jesteś, no nie? A mówię, a co? Dlaczego? Mówi, ci pozostali Polacy, to pracowali z nami. Ja mówię, bo ty nie używasz takich i takich słów. I wymienił po polsku te wszystkie, no, na K, a i tak dalej, nie? Także mówię, bo nigdy nie słyszałem, żebyś mówił takich. Mówię, nie, to nie dlatego nie używam takich słów, no nie? Także mogłem nawet w takich prostych rzeczach już, że tak powiem, pewne rzeczy pokazywać tym ludziom. Pan Bóg nagle przychodzi do mnie mój szef, słuchaj. Przychodzi do mnie mój szef. Mówi, Piotrek, wiesz co? Musimy cię przenieść, no nie? Tutaj będziemy mieli trochę mniej roboty, ale znowu tam w drugim magazynie, gdzieś na drugim końcu, niedaleko, to jest sama odległość, w sensie od mojego domu, tylko że tak, zupełnie inny sektor, jakby mówi, tam będziemy potrzebowali twojej pomocy. No i tam właśnie potrzeba, żeby tam do takiej kontroli, żeby tam policzyć pewne rzeczy i tak dalej. No i tak mnie tak to szybko zobrazowało. Po czym jak tam wyszedłem od niego i poszedłem tam to miejsce dogadać się z nowym przełożonym, to przeniesienie miało być tylko na jakiś czas. Nie potrafił powiedzieć na ile, ale na jakiś czas. No i jak się tam doszedłem dowiedzieć, jakie tam są warunki pracy, że będę zarabiał mniej, że tam jest gorzej, że tam to jest stary jakiś magazyn, w którym w ogóle wszystko jest takie stare, zniszczone, śmierdzące i tak dalej. W ogóle tam jakaś harma dla zwierząt była też, prawda, i tak dalej. Także możecie sobie wyobrazić, taki był, naprawdę poczułem się, jakbym spadł z czegoś, no nie? Tak jakbym po prostu zarył głową o ziemię po prostu. I myślę sobie, Boże, no przecież ty mi tak błogosławiłeś do tej pory, no nie? Mówię, co tu jest grane, no nie? Co ja tu robię w tym miejscu w ogóle? I trochę gdzieś tam nawet ten żal do tego szefa, gdzie mówi, a po co mnie tu wysłał w ogóle, no nie? Po co mnie tutaj wysłał? Znaczy historię Józefa. I tak sobie przypomniałem właśnie o tej historii. Wtedy był okres, w którym zacząłem właśnie rozważać bardzo mocno tą historię. I przychodzi właśnie moment taki, że zaczynam się modlić do Boga. Mówię, Boże, mówię, to musi być jakiś powód. Ja nie wierzę w to, że skoro byłeś ze mną przez ten cały czas, tak, nic takiego się nie wydarzyło, żebym, nie wiem, wyparł się ciebie albo coś takiego i nagle czynisz coś takiego, że ja się znajduję w zupełnie innym miejscu. Miejscu, w którym tak naprawdę nie chcę się znaleźć. No tak tam ludzie byli dziwni jeszcze do tego wszystkiego, no nie? I przychodzę tam pierwszy dzień, drugi dzień, mija pierwszy tydzień, drugi tydzień, wypłata mniejsza, trzeci tydzień. No ciągle mniejsza, mniej zarabiam. Dzieci mi się rodzą przy okazji wtedy jakoś. Potrzeby rosną, ja mniej zarabiam. I pracuję w miejscu, w którym do końca nie chcę. I różne batalie w głowie prowadziłem, bo mówię, nawet już myślałem, trzeba chyba zmienić pracę, no nie? Trzeba chyba odejść stamtąd, bo może to po prostu sygnał od Pana Boga, że mam stamtąd odejść, tak? Ale w głębi serca czułem, że jednak coś jest innego w tym wszystkim. Że Pan Bóg jednak nie bez powodu mnie tam w tym miejscu postawił. Słuchajcie, wiecie co? I minęło już tam chyba ze 2 czy 3 miesiące tej pracy. Ja już taki trochę tak, z jednej strony czuję, Duch Święty każe mi tutaj być, z drugiej strony ja wcale tutaj nie chcę być. Idę gdzieś tam olejką taką w tym magazynie, taki, wiecie, ze spuszczoną głową trochę, bo jakoś ciężko mi było tam wykrzyczać siebie bardzo dużo radości w tym miejscu. I napotykam pewnego Polaka, który tam jest, którego jakoś nie znałem wcześniej. Widziałem go jakoś z widzenia parę razy. I słuchajcie, wiecie co? Tak jakby mijamy się i nie wiedzieć czemu on się obraca do mnie i mówi: słuchaj, mam pytanie do ciebie. Ja tak się wróciłem, mówię, tak? Mówi: czy ty wierzysz w Boga? Czy na niego mówię, no wiesz co, no wierzę w Boga. A mógłbyś mi o nim powiedzieć? To była jakaś środa, czwartek. Okazało się, że następnego dnia on wylatuje, bo po prostu przeprowadzał się do Hiszpanii. Kończył pracę, to był jego przedostatni dzień w pracy. W poniedziałek po weekendzie byłem z powrotem w swoim starym miejscu pracy. Bóg czyni pewne rzeczy z pewnego konkretnego powodu. Nie ma rzeczy niezaplanowanych przez Boga. Pan jednak był z Józefem, on trafił do więzienia, słuchajcie. I nawet pomimo tego, że on był w tym więzieniu, bo Pan Bóg mu błogosławił, Pan Bóg pokazywał wszystkim, że jest coś ponadnaturalnego w Józefie. że jest pewna niesamowita moc z nim krocząca, tak? Tak, że nawet strażnik więzienia przestał się martwić, że coś się wydarzy w więzieniu, słuchajcie. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Karol, na przykład ty jakbyś, nie wiem, trafił, przepraszam, nie życzę ci tego, czy się trafiłbyś do więzienia, tak? Tutaj w Starogardzie, tak? I nagle ekipa strażników mówi, słuchajcie, wiecie co? My chodzimy do domu, bo tutaj jest Karol. I nic złego się nie wydarzy. Wyobrażacie sobie taką sytuację w ogóle? Wiemy doskonale o tym, że to, że on tam trafił, to nie było bez powodu. To nie było dlatego, że jakaś sytuacja losowa. Wiemy to, że właśnie w tym więzieniu spotkał dwoje ludzi, którzy mieli sny w nocy. Józef dzięki mocy Bożej wyłożył te sny. Te sny się sprawdziły, tak? Jedna z osób finalnie potem powiedziała o tym faraonowi, który również miał sen. Józef finalnie ląduje jeszcze wyżej niż był wcześniej. Można by powiedzieć, jego kariera już wyżej być nie mógł. Powiedział faraon do niego, że mówi: wszystko. Wszystko jest do twojej dyspozycji. Jedynie tronem ci przewyższam. I dlaczego też sobie myślę czasami, dlaczego Pan Bóg też tak, w taki sposób właśnie na podstawie tej historii Józefie tak dużo mi właśnie powiedział? Dlatego, że zauważcie, że nad Józefem w każdym etapie, nad Józefem, tak można tu w tym cielesnym jego życiu, był zawsze ktoś, kto jest niewierzący. Był zawsze ktoś, można by powiedzieć, poganin z krwi i kości. Uwielbiający Boga Ra i tam te różne jeszcze inne rzeczy, tak? I w dzisiejszym świecie, w którym żyjemy, kiedy nas, chrześcijan, szczególnie tu w Polsce, jest tam tylko jakiś tam odsetek, można by powiedzieć, generalnie będziemy pracowali dla ludzi niewierzących. Będziemy pracowali dla ludzi, którzy jeszcze nie poznali Pana Boga. I tak samo jak z Józefowi Pan Bóg błogosławił, ja wierzę, że każdemu z nas może błogosławić, niezależnie gdzie jesteśmy. Może dać nam pewien sukces, tak? Sukces. Czytamy, wracając do drugiego, że Pan był z Józefem i czynił go człowiekiem sukcesu. Józef odnosił sukces. Dlatego powracając trochę może do jakiegoś tam wywodu, może na temat właśnie Ewangelii sukcesu, uważam, że Ewangelia sukcesu taka ostra, na zasadzie takiej, że my jesteśmy skazani wręcz na sukces, tak? Że wszystko już tu będzie tak, że już nisko będziemy zamiatali tych niewierzących sprzed nóg, prawda, i tak dalej, wyrządziła dość dużo złego w świecie chrześcijańskim, tak? Dlatego, że również było w drugą stronę, prawda, że często chrześcijanie mają pojęcie takie o tym, że no my tu na ziemi, to my tak tylko przetrwajmy, tak? Przejdźmy tutaj lekko, prawda? Najlepiej nie zauważeni gdzieś. Przez chwilę zgnijmy się, prawda, i tak dalej. A jeszcze raz na jakiś czas jakiegoś jeszcze bata w plecy dostaniemy, tak, to Panie Boże, dziękujemy Ci za ucisk, tak? Więcej, tak. Nie, to też nie w tą stronę. Prawda bardzo często, że jeżeli mamy takie poglądy, jedne albo drugie, to prawda najczęściej leży po środku, słuchajcie, zauważyłem. Najczęściej to jest taki złoty środek, tak? Pan Bóg będzie nam błogosławił. Mam mnóstwo błogosławieństw dla każdego z nas. Mam mnóstwo niesamowitych rzeczy dla mnie, dla ciebie, dla nas wszystkich. Bo wiecie dlaczego? Bo On nas bardzo kocha. Bo On nas kocha, On się będzie o mnie i o ciebie troszczył. W każdej sytuacji, niezależnie w jakiej się teraz znajdujesz, z czym się zmagasz, On ciebie kocha. Jeżeli nawet teraz czujesz się troszeczkę, że może trafiłeś do więzienia, spadłeś gdzieś z jakiejś wysokości, trafiłeś do więzienia tak jak Józef, tak? I może mówisz, Boże, mówię, dlaczego tutaj w ogóle to się wszystko dzieje? To pamiętaj, że Pan jest z tobą. Pan jest z nami w tych chwilach. I nawet kiedy będziesz wykonywał może, dlatego że musisz, bo trzeba rodziny nakarmić, ale będziesz robił rzeczy, które nie do końca ci się podobają w danym momencie. Nie mówię o niczym złym tutaj, żadnym jakimś nielegalnym interesie absolutnie, tak? Ale może w takiej sytuacji się znajdziesz, tak? Pamiętaj, że Pan jest z tobą. I tak samo jak Józefa w tym więzieniu wywyższył, również i dla ciebie ma coś cudownego. Ciebie wywyższy, stamtąd ci wyprowadzi i może jesteś tylko dla jakiegoś powodu właśnie tam. żeby iść może komuś powiedzieć Ewangelię, żeby iść i dać świadectwo potęgi chwały Bożej. Józef ląduje na dworze Faraona, słuchajcie, jako ktoś zupełnie już tylko Faraon go przewyższa w tym wszystkim. I to jest niesamowity sukces, prawda? Jeśli chodzi o karierę, prawda, no to można by powiedzieć, że w CV tutaj można by było zapisać wiele, wiele, wiele różnych ciekawych rzeczy, no nie? Ale jeszcze jedna rzecz, której w Biblii nie ma o Józefie. Nigdzie nie pisze, że Józef tego pragnął. Że pragnął tej chwały. Że pragnął tego całego bogactwa. Że pragnął. On pragnął, aby wola Boża się działa w jego życiu. Aby to Bóg kierował jego życiem. Nieważne, w jakiej sytuacji się znalazł. Nieważne, z jakimi okolicznościami przyszło mu się zmagać. Nieważne, czy to było łatwe dla niego, czy proste. Wierzył w to, że Pan Bóg wie najlepiej, jakie jest jego miejsce. I dlatego chciałem, żeby każdy z nas czuł się zachęcony dzisiaj do tego, że Pan Bóg ma niesamowite miejsce dla ciebie. Pan Bóg ma niesamowite błogosławieństwo dla ciebie. Tak samo jak Józef odniósł sukces, ty również odniesiesz sukces. Ja nie mówię tutaj o sukcesie, który mamy gwarantowany przez to, że mamy imiona nasze wpisane do Księgi Żywota, słuchajcie, że jesteśmy zbawieni z łaski. Nikt nam tego nie zabierze, słuchajcie, tak? Ale Pan Bóg ma sukces również tutaj dla nas. Ten sukces może mieć różne kolory, może wyglądać inaczej u każdego z nas, możemy go przeżywać w inny sposób, tak? Ale jedno jest pewne. Kiedy czytam historię Józefa, ja widzę młodego człowieka, słuchajcie, który był przepełniony pokojem. Bo nie widać tutaj żadnych wątpliwości, nie widać tutaj strachu. Widać młodego człowieka, który jest naprawdę przepełniony pokojem Bożym w każdej sekundzie, nieważne co się dzieje. Nieważne co się dzieje. Także ten bieg, słuchajcie, ten wysiłek, ten trud czasami. Chciałbym, żeby każdy z nas zastanowił się nad tym, w jakim miejscu teraz jestem. Zadał sobie pytanie, czy to jest to miejsce, które Pan Bóg chce, żebym w nim był. Jeżeli tak, to chciałbym, żeby każdy z nas zapragnął tego, aby Pan Bóg w taki ponadnaturalny sposób zaczął mnie używać w tym miejscu. Aby tak samo jak w tej historii czytamy, tego się nie dotkniemy, to żeby przychodziło błogosławieństwo. Bo myślę, że to jest najcudowniejsze świadectwo, jakie możemy dać. Kiedy przyjdziemy, nie wiem, są tutaj ludzie, którzy też zatrudniają inne osoby, tak? Wiecie, jakie to jest coś cudownego, zatrudnić kogoś, kto przynosi ci błogosławieństwo? To jest coś niesamowitego. I pomyślcie o tym w ten sposób. Jest wiele ludzi tutaj na świecie, dookoła nas, którzy odnoszą sukces. I takie często gdzieś jakieś spotkania u siebie teraz przy obecnej pracy robi, gdzieś z młodymi pracownikami i tak dalej, może jakieś takie szkolenia i często rozmawiam z młodymi ludźmi na temat pracy i zadaję im może takie pytanie. Nie zdziwcie się, prawda? Mówię, jakie jest twoje tutaj takie materialne marzenie? Co byś chciał sobie kupić, prawda? To tam o tym takim. No to mówię, i nie ma limitu, pomyśl o tym chcesz, prawda? No to najczęściej wiecie, bo teraz nie pracuję, więc to najczęściej jest odpowiedź w stylu no to ja chcę nowe Ferrari na przykład, prawda? Albo ja to chcę na przykład jakiś tam potężny dom, willę, prawda, z basenem i tak dalej, warto mieć tam milionów złotych. Nie, to tam różne odpowiedzi padają. Każdy sobie może wybrać. Jakbyście mieli nielimitowaną ilość pieniędzy, to też każdy z nas może sobie teraz w głowie odpowiedzieć, no za dużo, żeby każdy udzielał odpowiedzi. Co byśmy za te pieniądze tak naprawdę kupili sobie, tak? No i następne pytanie, mówię, no to dlaczego sobie teraz tego nie kupisz? No i pierwsza odpowiedź, jaka większość nam przychodzi do głowy, to jest, bo nie mamy pieniędzy. A ja bym wtedy mówię, słuchajcie, brak pieniędzy to nie jest powód, dla którego sobie tego nie kupisz. brak pieniędzy tak naprawdę to jest pewna wypadkowa twoich decyzji, które podejmowałaś w życiu. Przecież każdy z nas na świecie rodzi się, słuchajcie, taki sam. Między 2 a 6 kg, no może są większe dzieci, które się rodzą, tak? Golutki i wesoły. Bieg życia się zaczyna, tak? Każdy z nas tak samo. I ten milioner taki, który zaczynał od zera, American Dream, prawda, jakby to powiedzieć, on tak samo zaczynał jak wy, jak każdy z nas. Tylko on podejmował w życiu inne decyzje. Tak? Podejmował zupełnie inne decyzje. I te decyzje zaprowadziły go do tego, że on jest milionerem, a my nie jesteśmy milionerami. I teraz słuchajcie, ja nie mówię o tym, żeby teraz na końcu, słuchajcie, jesteśmy powołani do tego, żeby być milionerami. Absolutnie nie o to mi chodzi. Niemniej jednak, zauważcie, że większość rzeczy, które w życiu nas spotykają, są efektem naszych decyzji, które podejmujemy. I teraz zobaczcie, my jako chrześcijanie, mając Ducha Świętego ze sobą, mając Boga ze sobą, który nas prowadzi, który nas strzeże, o ileż łatwiej nam jest podejmować pewne dobre decyzje dla naszego życia. Niekoniecznie te, oczywiście, to był przykład oczywiście z tymi pieniędzmi, tak? Niekoniecznie to będzie miejsce, w którym każdy z nas będzie tutaj, słuchajcie, milionerem. To też nie o to chodzi, żebyście też dobrze zrozumieli to. Bo być może miejsce, w którym ty będziesz duchowym milionerem, jest zupełnie inne dla ciebie, tak? Być może to będzie miejsce, w którym wylądujesz jako ewangelista w jakimś, nie wiem, środku dżungli, prawda? I będziesz zmagał się z tym, żeby znaleźć jakieś jedzenie i tak dalej, ale będziesz się czuł jak milioner, słuchajcie, w tym ściu pośrodku tej dżungli. Dlatego, że Pan będzie z tobą. Dlatego, że Bóg będzie obecny przy tobie. Będziesz w stanie powiedzieć, Boże, mnie niczego nie brakuje. Mam całą pełnię w tobie. Jeśli teraz nie mam co jeść, to wiem o tym, że za chwilę uczynisz cud. Dasz mi co jeść. Powstaniemy się pomodlić? Chwała Tobie, Panie Jezu. My Tobie dziękujemy za Twoją łaskę, Boże. My dziękujemy Ci za to, że jesteś dobrym, wiernym i kochającym Bogiem, który się o nas troszczy, który chce dla nas jak najlepiej, który chce dla nas cudownych, wspaniałych, wielkich rzeczy, Panie Jezu. Ja dziękuję, że w każdej chwili naszego życia możemy na Tobie polegać, że jesteś przy nas, Panie. I dlatego modlę się, Boże mój, o nasze miejsca pracy teraz, Boże mój. Jakkolwiek rozumiane teraz przez każdego z nas. Na miejsca, w których wykonujemy pewną pracę. Może czasami nam się wydawać, że to jest bez sensu. My byśmy chcieli wielkich, cudownych, nie wiadomo jakich duchowych rzeczy, Boże mój. A musimy w tej pracy być teraz, Boże. Ja się modlę o to, aby Twoja chwała się objawiła w miejscach, w których jesteśmy na co dzień. Aby ludzie zobaczyli to, że jest nas coś innego. Żebyśmy mogli powiedzieć tak jak Józef, że Pan jest ze mną. Że Ty jesteś z nami. I objawia się to błogosławieństwem, objawia się to sukcesem, objawia się to Twoją łaską, objawia się to Twoją miłością, która jest z każdej strony widoczna. Tobie niech będzie wszelka cześć i chwała, Pani. Na Tobie polegamy i na Tobie chcemy budować. Chwała Tobie niech będzie, Panie. Być może ktoś z nas ma dzisiaj rozterki tutaj na tym miejscu, odnośnie swojego miejsca pracy. Może dzieją się rzeczy, których nie rozumiesz. Może dzieją się rzeczy, które nie są dla Ciebie jasne i klarowne. Może w jakiś sposób się męczysz. Pamiętaj o tym, że Bóg jest z Tobą. Chciałbym, żebyśmy spędzili tą chwilę teraz, żebyśmy oddali właśnie. Jeżeli ktoś z nas ma takie myśli, jeżeli komuś właśnie jest tak ciężko, jeżeli potrzebujesz teraz Bożego dotyku w tej sprawie, potrzebujesz Bożego prowadzenia, może zagubiłeś się, może skupiłeś się za bardzo na tych cielesnych rzeczach, to zapomniałeś obrócić się i sprawdzić, czy Pan jest z Tobą w tym danym momencie, to chciałbym, żebyś oddał to teraz Bogu. Oddał tą sytuację. Chciałbym, żebyś w sercu Twoim powiedział: Boże, pragnę Ciebie. Pragnę Twojej obecności. Pragnę Twojego błogosławieństwa.
Pragnę być jak Józef. Czego się nie dotknął, Boże. Ty błogosławiłeś. Chcę tak bliskiej relacji z Tobą. Chcę być tak blisko Ciebie. Będziemy śpiewali tą piosenkę. Jeżeli ktoś chciałby się pomodlić, wyjść do przodu, tutaj się pomodlić, słuchajcie, to jesteśmy tutaj. Jeżeli czujecie to, że chcecie się modlić w tej sprawie, czy w jakiejś innej, zapraszam każdego. Thank you.